Gdy już mamy założony nowy projekt, przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób można planować sprinty, definiować zespoły, wydania i inne elementy administracyjne. Jeżeli wejdziemy w ustawienia projektu, otworzona zostanie nowa strona, w której będziemy definiować tak naprawdę gruby cykl pracy. Przede wszystkim definiujemy iterację. Iteracja jest to moment, w którym zespół pracuje nad wybranym zbiorem z backlogu i na koniec tego okresu ma dostarczyć jakiś działający artefakt. W naszym przypadku ustawimy daty projektu na chwilę wcześniej. I powiemy, że projekt będzie trwał na przykład do 1 kwietnia, a następnie będziemy określać poszczególne iteracje. Iteracje dobrze jest, jeżeli będą miały stały okres, bo wtedy mniej więcej jesteśmy w stanie, takie jest założenie, dostarczyć porównywalną ilość pracy. W naszym przypadku założymy, że sprinty będą trwały około 2 tygodni. W analogiczny sposób ustawiamy daty kolejnych żeby mieć początkową strukturę do dalszych rozważań. Co się dzieje w trakcie sprintu? W przypadku Scruma zakładamy, że podczas sprintu wykonywane jest przede wszystkim planowanie, prace programistyczne, potem przegląd i retrospektywa, która, znowu pewne uproszczenie, mówi, co poszło dobrze, co poszło źle i potencjalnie co można będzie poprawić. Ważna rola tutaj jest kogoś, kogo się nazywa Scrum Master, którego zadaniem jest tak naprawdę dopilnowanie, żeby w trakcie działania sprintu nie pojawiło się coś, co zakłóci jego działanie. Trywializując jego rolę, można powiedzieć, że on po prostu uniemożliwia dodawanie zadań w istniejącym cyklu produkcji. Pozwoli oczywiście je dopisać do backloga, i potem ewentualnie w jakimś kolejnym cyklu planistycznym podjęta będzie decyzja, że to zostanie wykonane. Ale tego, co trwa, nie będziemy zmieniać. No i oczywiście z uwagi na to, że będę chciał Państwu pokazać tutaj kilka możliwości, ja tą zasadę będę łamał i będę zmieniał ten sprint, który w tej chwili trwa. Jeżeli potrzebujemy dodatkowych sprintów, to oczywiście możemy je dodać, a także jeżeli dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy mieć podcykle, też jesteśmy w stanie dodać potomka, czyli coś, co będzie zawarte w środku cyklu. Proszę zauważyć, że jeden ze sprintów ustawiany jest jako backlog, to znaczy jeden z obszarów i z iteracji, bo to tak należy rozumieć. Iteracje i relisy determinują nam okresy pracy w projekcie. Natomiast drugim wymiarem może być coś, co się nazywa obszarem, albo coś, co można nazwać zespołem, ale zespołem w środku naszego projektu. Bo możemy sobie na przykład wyobrazić sytuację, że w środku naszego rozwiązania będzie jakiś wydzielony moduł, wydzielona funkcjonalność, którą się będzie zajmowała grupa inna niż pozostałymi częściami naszej aplikacji. W takiej sytuacji wygodniej jest założyć nowy zespół, nazwijmy go zespół pierwszy, i automatycznie utworzyć obszar zgodnie z nazwą tego teamu. W tym momencie będziemy mieli jakby podział w środku naszego projektu w Visual Studio Team Services. Taki zespół ma oddzielny swój widok, oddzielny swój backlog, a dodatkowo każdy work item przypisywany jest oczywiście do iteracji, a także do obszaru. Obszar w naszym przypadku powstał w momencie, w którym dodawałem zespół. Innym sposobem podejścia jest na przykład jawne wydzielenie obszarów i powiedzenie, że na przykład tutaj będą elementy związane z interfejsem użytkownika. Tutaj będą elementy związane na przykład z bazą danych. A ten interfejs użytkownika dodatkowo będzie podzielony na przykład stronę www oraz aplikację WPF. I w tym momencie, dodając nowe zadanie, będziemy mogli powiedzieć, czy to zadanie dotyczy pisania interfejsu w WPF-ie, czy dla www, czy może warstwy dostępu do danych. Albo inne spojrzenie, że na przykład realizowane jest przez zespół 1. Po tej wstępnej konfiguracji wróćmy na ekran główny projektu i zobaczmy, co się zmieniło. Po pierwsze, wiemy, w ramach którego sprintu pracujemy. Teraz jesteśmy w sprincie 4. Dodatkowo, jeżeli sobie przejrzymy projekty, to zobaczymy, że owszem, tutaj mamy ten nasz kalkulator MVC, ale równocześnie mamy w środku jego jeszcze też taki wirtualny podprojekt, który jest pracą tego zespołu numer 1. I teoretycznie moglibyśmy też na niego się przełączyć i jakieś różne elementy tutaj pokonfigurować. Proszę zobaczyć, że ten zespół może mieć trochę niezależne czasy iteracji, może też wziąć czasy, które są z zewnątrz. No, generalnie z jednej strony jest w ramach dużej całości, a z drugiej strony taką jest wydzieloną jednostką. Pole wyboru tutaj przy wszystkich opcjach określa, które z elementów będą widoczne. Jeżeli byśmy na przykład tylko chcieli, żeby potem użytkownicy używali tylko na przykład warstwy dostępu do danych, interfejsu i WPF-a, to możemy ograniczyć ich wybór tylko do tych elementów. Podobnie jest, muszę wybrać jedną dla całego zespołu, podobnie jest w przypadku iteracji. Też mogę ukryć pewne iteracje, żeby albo przy jakimś bardzo długim projekcie nam nie przeszkadzały, albo żeby też eliminowały pewne ludzkie pomyłki. VSTS ma też bardzo rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa. Przede wszystkim możemy określać, kto co może w ramach projektu wykonać. Czy może skasować work itemy, czy może edytować informacje na temat całego projektu i wiele, wiele innych. Tak naprawdę cały mechanizm uprawnień przypomina bardzo ten stosowany w Windowsie, to znaczy mamy grupy, mamy czynności, które te grupy mogą wykonać, no i potem członków zespołu, którzy mogą należeć do określonej grupy. Na przykład tutaj widać, że ja jestem administratorem projektów, czyli mogę wszystko. Albo można kogoś, kto tylko robi przegląd kodu, przypisać do grupy readerów, która domyślnie ma tylko możliwość przeglądania tego, co inni zrobili. Podobnie jest w przypadku uprawnień do repozytorium kontroli wersji. Dlatego, że tutaj w zależności od gałęzi albo wręcz folderu możemy też określić, kto może czytać, kto może kontrybuować, czyli zapisywać, zmieniać jakieś elementy w danej gałęzi. I w ten sposób możemy na przykład ograniczyć uprawnienia tylko do pewnych miejsc w naszym projekcie, które dla danego zespołu czy danej osoby są właściwe. Mamy też dosyć ciekawie rozwiązany mechanizm alertów. Przede wszystkim alerty są wbudowane w Visual Studio i można określić, jakiego typu zdarzenia w Visual Studio Team Services powinny generować jakieś ostrzeżenia. Załóżmy, żebyśmy chcieli być informowani, że ktoś zmieni work item, który ja utworzyłem. W tym momencie to wybieram. Potem określam, jakie są warunki na ten work item. Będziemy o tym dalej rozmawiać, ale tak naprawdę to, z czym my tutaj pracujemy, to są właśnie pola z work itemu. No i tutaj określamy warunki, które obowiązują przy tworzeniu tego alertu. Czyli ja w tej chwili będę wiedział, jeżeli ktoś zmieni work item, który ja utworzyłem, pod warunkiem, że tym kimś, kto zmienia, nie będę ja. No bo to bez sensu, żeby wysyłać alert o tym, że ja sam zmieniłem swój element. To jest jeden taki przykładowy alert. Druga rzecz jest taka, że chcę na przykład wiedzieć, jeżeli ktoś do mnie przypisze alert, to chcę zawsze mieć o tym informację, po to, żeby wiedzieć, że okej, to, co jest przypisane do mnie, uległo modyfikacji i muszę to coś przeczytać. W tym momencie usunąłem tutaj opcję, żeby pomijać te rzeczy, które ja autoryzowałem, i wszystkie zmiany mnie interesują. W ten sam sposób mogę dostać informacje o pushach, pullach, albo o tym, że jakiś build się nie wykona. I tak naprawdę tu mam całą kategorię rozmaitych warunków, które mogą wywołać taki alert. To jest jedna opcja. Druga opcja alertów jest wykorzystanie czegoś takiego, co się nazywa service hook, i jest tak naprawdę mechanizmem subskrypcji jakiegoś zewnętrznego serwisu na to, co się dzieje w moim projekcie. My to potem zobaczymy w połączeniu ze Slackiem, ale generalnie idea jest bardzo podobna. Coś zachodzi w ESTS, i informacja przekazywana jest tutaj do zewnętrznego systemu. Na marginesie, jednym z bytów jest tutaj webhook, czyli dowolny tak naprawdę portal, na który postem zostanie przekazana informacja. Te ustawienia, które tu Państwu krótko pokazałem, dotyczyły konkretnego projektu. Są też ustawienia dla całego konta, czyli w tym przypadku dla kolekcji. Technicznie konto odpowiada kolekcji w TFS-ie zainstalowanym on-premise. W momencie, kiedy przejdę na kolekcję całego projektu, no to też mogę na przykład określać uprawnienia, ale w tym momencie określam uprawnienia pomiędzy projektami. Mogę też definiować jakieś własne procesy, temu się przyjrzymy za jakąś chwilę, definiować kolejki build agentów. Oraz najciekawsza sprawa, jeżeli chciałbym z jakichś powodów nie używać agenta, który jest dostępny jako usługa w chmurze, tylko go chcę pobrać na przykład swój własny komputer, to mogę pobrać stosowny plik zip, który potem rozkompresuję i skonfiguruję jako agent działający w ramach mojego komputera, na którego Visual Studio Team System będzie zlecało wykonanie kompilacji. Z Default Collection mam też dostęp do zainstalowanych rozszerzeń, które będą używane i będą pomagać nam przy tworzeniu oprogramowania. Rozszerzenia bierze się z Marketplace'u, też się temu przyjrzymy troszkę później. W tym momencie mamy już wstępnie skonfigurowany nasz projekt. Mamy określone iteracje, sprinty, czyli okres czasu, kiedy coś robimy. Mamy zdefiniowane jakieś obszary pracy, z których prawdopodobnie nie będziemy korzystać, ale warto wiedzieć, że je mamy. Mamy dodane członków zespołu, no i ustawione bezpieczeństwo i wszystkie inne rzeczy, które są niezbędne, żeby móc zacząć już planować naszą pracę.